Nie żyje Zbigniew Romaszewski, legenda opozycji antykomunistycznej, działacz Komitetu Obrony Robotników i Solidarności. Twórca podziemnego Radia Solidarność, wieloletni senator, zmarł dziś w Warszawie w wieku 74 lat. Od weekendu, jak informowała jego córka, Romaszewski był w stanie śpiączki farmakologicznej i przebywał w szpitalu. Romaszewski od 1977 roku był członkiem Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Wraz z żoną Zofią prowadził biuro interwencyjne rejestrujące przypadki łamania praw człowieka i niosące ofiarom bezprawia pomoc prawną i materialną. Aresztowany w sierpniu 1982 roku, Romaszewski był sądzony w dwóch kolejnych procesach twórców Radia Solidarność i Komitetu Samopomocy Społecznej KOR, więziony do 1984 roku. Był wieloletnim senatorem, w 2011 roku wybrany przez Sejm na członka Trybunału Stanu. W tym samym roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go orderem Orła Białego. Pełniący obowiązki dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Lech Witecki odwołany. Decyzję podjął premier Donald Tusk na wniosek wicepremier i szefowej resortu infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej. Decyzja jest wynikiem oceny całości działań podejmowanych przez dotychczasowe kierownictwo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Witecki odpowiadał m.in. za wart około 100 miliardów złotych program budowy dróg ekspresowych i obwodnic. Jego obowiązki ma przejąć Ewa Tomala Borucka, dotychczasowa szefowa oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Poseł Andrzej Adamczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, mówi, że dymisja nastąpiła o 5 lat za późno.
I nikt już nie naprawi tego, co między innymi przy współudziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, jego dyrektora, zrobili politycy Platformy Obywatelskiej złego polskiemu budownictwu, budownictwu drogowemu w szczególności, ale także tym nadziejom, które mieli Polacy na fantastyczne autostrady, drogi ekspresowe i przebudowane drogi krajowe. Jeżeli dzisiaj mówi się o tym, że na drogi wykorzystano większość przeznaczonych środków unijnych, to należy zadać pytanie, jaki jest stan polskiego budownictwa, polskich firm budowlanych zajmujących się realizacją inwestycji drogowych. On jest dramatyczny, o czym wielokrotnie mówiliśmy.
Rząd planuje obniżyć progi ostrożnościowe, które przeciwdziałają nadmiernemu zadłużaniu się państwa. Jak napisał jeden z dzienników, nowela projektu ustawy o finansach publicznych zakłada obniżenie wskaźników o 7 punktów procentowych. Próg 50% spadnie do 43%, natomiast 55% do 48%. Rząd już wielokrotnie zapowiadał obniżanie tych pułapów. Teraz może to zrobić, bo wcześniej zmniejszył dług publiczny poprzez przeniesienie ponad połowy środków zgromadzonych w OFE do ZUS-u. Ekonomista poseł Zbigniew Kuźmiuk stwierdził, że ta propozycja nie do końca jest uczciwa, ponieważ nie uwzględnia w pełni tego, co powstało w wyniku umorzenia ponad 130 miliardów złotych obligacji skarbowych.
To umorzenie 134 miliardów złotych obligacji według metodologii krajowej, no to jest 7,6%. A więc gdyby rzeczywiście te progi obniżane były tylko o 7%, to rządzący sobie zostawiają 0,6% tak zwanego luzu, a to oznacza no przynajmniej od 8 do 10 miliardów złotych większe niż do tej pory możliwości zadłużenia.
W ostatnich latach dług waha się między dwoma progami, 50 i 55%. Rząd planuje także obniżyć deficyt sektora finansów publicznych poniżej wymaganego w Unii Europejskiej progu 3% PKB. Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o lasach państwowych, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Według nowych przepisów Lasy Państwowe w tym i przyszłym roku mają przekazać do budżetu po 800 milionów złotych, czyli łącznie 1 600 000 000 zł. Od 2016 roku lasy rocznie będą przekazywać do państwowej kasy 2% wartości sprzedanego drewna. Ustawa została uchwalona przez Sejm 24 stycznia 2014 roku głosami koalicji rządowej. Opozycja krytykowała rządowy projekt, mówi profesor Jan Szyszko, były minister środowiska.
Tu chodzi o to, żeby zdestabilizować polskie lasy państwowe i dokonać ich rzeczywiście restrukturyzacji. W tym sensie, że od roku 2016 jest wolny obrót ziemią, zgodnie z traktatem akcesyjnym, ziemią rolną i leśną.
Przypomnijmy, że trwa referendum w obronie polskich lasów i ziemi. Inicjatywę wesprzeć można m.in. pobierając formularz za pośrednictwem portalu Radia Maryja. W Łodzi powstanie pomnik prezydenta Rzeczpospolitej świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Będzie też skwer jego imienia, zdecydowali łódzcy samorządowcy. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie zagłosowali radni opozycji Prawa i Sprawiedliwości i Klubu Radnych Łódź 2020. Przeciwni byli radni Platformy Obywatelskiej, którzy swoją decyzję argumentowali brakiem przeprowadzania konsultacji społecznych. Natomiast w głosowaniu nie wzięli udziału samorządowcy SLD. Pomnik stanie w centrum miasta w pobliżu budynku, w którym znajduje się magistrat oraz urząd wojewódzki. Zostanie wybudowany z datków zebranych wśród mieszkańców Łodzi. Przypomnijmy, prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz 94 innymi osobami zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem w drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Justyna Kowalczyk zdobyła złoty medal zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Pomimo pękniętej kości w stopie wygrała bieg narciarski na 10 km stylem klasycznym. Jej główna rywalka Marit Bjurgen zajęła 5. miejsce. Dzisiejsze zwycięstwo Kowalczyk jest czymś zupełnie niewiarygodnym, mówi Krzysztof Miklas, komentator sportowy.
Pokonała własną słabość, wygrała z pękniętą kością w stopie. Pokonała swoje najgroźniejsze rywalki i to w sposób absolutnie niepodlegający dyskusji. Zdobyła drugi złoty medal olimpijski dla siebie i drugi złoty medal olimpijski na tych igrzyskach dla Polski po Kamilu Stochu. To, co ona dzisiaj pokazała, nie mieści się w żadnych kategoriach. Przywołują się w historii podobne przypadki, a takich przypadków było naprawdę, naprawdę niewiele. Nic innego nie można powiedzieć, tylko być pełnym podziwu dla tego, co pokazała na trasie na igrzyskach polonijnych w Soczi Justyna Kowalczyk.
Justyna Kowalczyk pokazała dzisiaj, że jest również bardzo silna psychicznie. Swoją postawą zdeklasowała rywalki, mówi Adam Sosnowski, autor książki Bieg życia Justyny.
Ja uważam, że to był wyczyn na miarę Justyny Kowalczyk, bym powiedział. Jeżeli ktoś mógł czegoś takiego dokonać, to właściwie tylko ona, ze złamaną nogą, przeciwko wielu nieprzychylnym komentarzom tutaj u nas w kraju, pojechać po złoto i zdeklasować konkurencję, to jest naprawdę niezwykłe. Nie wydaje mi się, szczerze powiedziawszy, żeby Justyna puściła teraz te 30 kilometrów, ponieważ to jest dystans, na którym Vancouver zdobyła złoty medal. Ale tak naprawdę to większość na tym szczeblu, to większość jednak już się rozgrywa w głowie, w psychice. I myślę, że Justyna dzisiaj pokazała, że jest najsilniejsza, najmocniejsza.
Mistrzyni olimpijska ma na koncie 5 krążków igrzysk, 6 medali Mistrzostw Globu, 4 triumfy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz 30 zwycięstw w zawodach tego cyklu. Kolejny rozważany przez Kowalczyk start to 30 km techniką dowolną. Zostanie rozegrany 22 lutego w przedostatnim dniu Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Jutro w kraju zachmurzenie duże, na zachodzie większe przejaśnienia. Na północy i północnym wschodzie okresami deszcz i deszcze ze śniegiem. Na krańcach zachodnich zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 2 stopni na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 7 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie i północy, umiarkowany okresami dość silny i porywisty zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hektopaskale i będzie rosło. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.